Podcast jest finansowany przez wspólnotę EIT Food w ramach projektu Annual Food Agenda.
Dzień dobry, przed mikrofonem Dorota Grzymska. Mówi się, że jedzenie to uczta dla zmysłów. Można jeść wszystkimi zmysłami, ale to aromat jest pierwszym czynnikiem, który powoduje, że cieknie nam na coś ślinka. Wiedzą to też producenci żywności, bo niemal każdy produkt spożywczy oraz napój ma w swoim składzie aromaty spożywcze. Jednak czy wiemy, czym tak naprawdę są i na jakich zasadach można je stosować? Aromaty to temat, który omówię z dr Małgorzatą Starowicz z Zakładu Chemii i Biodynamiki Żywności w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czym są aromaty spożywcze i jakie jest ich zadanie?
Aromaty spożywcze są to dodatki do żywności stosowane, aby nadawać albo wzmacniać pozytywny aromat produktu spożywczego. Aromat to połączenie doznań płynących jednocześnie ze smaku i z zapachu. Także oddziałuje to jednocześnie i na zapach, i na smak danej potrawy.
Jak bardzo walory zapachowe są dla nas istotne przy wyborze produktów spożywczych?
Najważniejsze dla konsumentów jest bezpieczeństwo produktu spożywczego, a walory zapachowe są na kolejnym miejscu, na równi z naturalnym składem produktów i okresem trwałości. Czyli około 37% konsumentów stawia walory zapachowe jako ważne w ich wyborze.
Słyszymy o aromatach naturalnych, sztucznych i tak zwanych identycznych z naturalnymi. Jakie są różnice między nimi?
Aromaty naturalne pochodzą z naturalnego źródła. Mogą to być aromaty roślinne, zwierzęce, pochodzenia mikrobiologicznego. Kolejne aromaty sztuczne, nie występują one w przyrodzie, otrzymywane są w laboratorium. Z kolei syntetyczne, tak zwane identyczne z naturalnymi, one występują w przyrodzie, ale są pozyskiwane w laboratorium na etapie syntezy chemicznej.
Czy powinniśmy obawiać się dodawanych aromatów spożywczych w produktach? Czy istnieją odgórne restrykcje, które regulują ich stosowanie przez producentów?
Myślę, że nie mamy się czego obawiać, ponieważ istnieją odgórne restrykcje Parlamentu Europejskiego, które mówią, jak w produkcji należy stosować aromaty lub składniki żywności o właściwościach aromatyzujących i one muszą spełniać dwa najważniejsze warunki, czyli nie mogą zagrażać zdrowiu konsumenta, a po drugie ich wyszczególnienie na etykiecie nie może wprowadzać konsumenta w błąd. Aromaty mogą być dodawane jedynie do żywności przetworzonej, wysoce przetworzonej, natomiast nie powinny być dodawane do żywności nieprzetworzonej, czyli do owoców, warzyw, mięsa czy miodu. Jest to zabronione właśnie tą regulacją.
A co zaliczamy do aromatów naturalnych? Jakie procesy muszą zaistnieć, by je otrzymać?
Tak jak wcześniej wspominałam, aromaty naturalne to aromaty pochodzenia naturalnego, na przykład roślinne. Tutaj możemy podać jako przykład olejki eteryczne, które występują w ziołach i odpowiadają za zapach ziół. Mogą to być aromaty zwierzęce, na przykład aromat mleka, albo mogą to być aromaty, które są wytwarzane na drodze mikrobiologicznej. I tutaj procesem wykorzystywanym do otrzymania aromatów jest ekstrakcja. Ekstrakt jest to wyciąg z danej rośliny. Najczęściej są to wyciągi alkoholowe lub wodne i one są bezpośrednio dodawane już do produktu spożywczego.
A dlaczego korzystamy z aromatów syntetycznych i sztucznych?
Pierwszy powód to, że są one tańsze w produkcji w porównaniu do aromatów naturalnych. I tutaj przykładem może być aromat malinowy, którego cena jest 20-krotnie wyższa tego aromatu naturalnego niż aromatu sztucznego. Dodatkowo też wchodzi taki aspekt zaspokojenia rynku. I tutaj dobrym przykładem będzie dobrze nam znana wanilia. Na całym świecie co roku spożywa się aż 15 tysięcy ton aromatu z laski wanilii. Jest to bardzo dużo. Dlatego producenci żywności sięgają po jej zamiennik, czyli po wanilinę.
Różniący się jedną literką.
Tak, jednakże produkuje się go w sposób, rzekłabym, prosty, bo z otrąb ryżowych, czyli pozostałości odpadów po produkcji ryżu, bo w otrębach ryżowych zawarty jest kwas ferulowy, który na drodze przy udziale mikroorganizmów zostaje przekształcony w tą wanilinę. I dlatego często w sklepach spotykamy, czy na opakowaniach jest oznaczony cukier waniliowy lub wanilinowy.
A pod jakimi nazwami znajdziemy na etykietach aromaty spożywcze? Jak powinniśmy je interpretować?
Na etykietach wyróżniamy takie pojęcia jak aromat. Jest to zapis, który sugeruje, że aromat ten został wytworzony w wyniku reakcji chemicznej w laboratorium. Mamy również aromat naturalny. To taki, który musi pochodzić z naturalnego surowca, np. roślinnego czy zwierzęcego. I ten aromat naturalny, np. truskawkowy, jeśli jest taki zapis, oznacza, że ten zapach w 95% był pozyskiwany z truskawek. Mamy również ekstrakt, czyli jest to wyciąg, esencja substancji zapachowych, które zostały wydobyte z surowca za pomocą alkoholu lub wody. I na przykład ekstrakt waniliowy jest przygotowany jako alkoholowy wyciąg z laski wanilii. Mamy również aromat dymu wędzarniczego i tutaj jeśli został on użyty, musi być wyszczególniony jako aromat dymu wędzarniczego. Dlatego warto jest czytać etykiety produktów spożywczych. Jest takie pojęcie obecnie wprowadzone jak czysta etykieta, clean label. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie konsumentów na wysoką jakość artykułów spożywczych oraz takiej przejrzystości w produkcji spożywczej i właśnie dobrego oznakowania. I tutaj producenci jak najbardziej w tę stronę idą, żeby ta etykieta nie zawierała dużej ilości tych składników, tylko te oznaczenia były dla nas jasne, związki użyte były dla nas zrozumiałe, żeby konsument czuł komfort właśnie w zakupie takich produktów spożywczych.
I im krócej, tym lepiej.
Dokładnie.
A glutaminian sodu to chyba jeden z popularniejszych i najbardziej kontrowersyjnych wzmacniaczy smaku i aromatu. Czym właściwie jest ten budzący tak wiele emocji związek chemiczny?
Bo jest to aromat bardzo często dodawany do produktów spożywczych o takim charakterystycznym smaku umami.
Można pomyśleć, że umamy to fajnie.
I przez wiele lat były takie przypuszczenia, że on odpowiada za tak zwany syndrom chińskiej restauracji.
Co to znaczy?
To znaczy, że osoby, które spożywały właśnie produkty z glutaminianem sodu, miały problemy żołądkowe, jakieś alergie. Przypisywano to właśnie temu glutaminianowi sodu. Bardzo dużo badań skupiło się na tym związku. Obecne badania dowodzą, że glutaminian sodu, który jest dodawany przede wszystkim ze względu na tradycję kuchni azjatyckiej, czyli ten charakterystyczny smak, nie powoduje żadnych niedogodności, nie jest szkodliwy dla naszego zdrowia, tylko jest to związane osobniczo z pewnymi alergiami. A ponieważ w kuchni azjatyckiej również dodawane są takie produkty jak krewetki czy orzechy, to najprawdopodobniej one wywołują te problemy zdrowotne u osób, które je spożywają.
Ale zwykle łączy się glutaminian sodu z otyłością. Czy chodzi o to, że ten smak jest tak dobry, że my jemy więcej tych produktów i dlatego tego ciałka nam przybywa? Czy może on ma jakiś wpływ na organizm nasz?
Ja bardziej bym się przychylała do tej właśnie opinii, że on powoduje, wzmacnia ten smak. Produkty są smaczne, mają przyjemny zapach i my spożywamy po prostu ich coraz więcej. Coraz więcej spożywamy ogólnie produktów przetworzonych. Kupujemy gotowe produkty. Myślę, że raczej to ma właśnie ten negatywny skutek na nasze zdrowie niż sam glutaminian sodu.
A z aromatami związane jest nazwisko pewnego francuskiego chemika i lekarza. Co odkrył ten naukowiec i jak to właśnie łączy się z aromatami spożywczymi?
Ten francuski chemik to Camille Maillard i on odkrył reakcję, którą tak naprawdę sami przeprowadzamy we własnej kuchni, bo jest to reakcja między cukrami i białkami w wysokiej temperaturze. Czyli jak my smażymy, pieczemy, grillujemy, tostujemy chleb, to właśnie przeprowadzamy reakcję Maillarda i ta chrupiąca skórka czy zapach prażonej kawy, świeżo prażonej kawy. I właśnie te związki, te aromaty, które powstają podczas wypieku chleba, podczas prażenia kawy, te aromaty, to są aromaty naturalne, które powstają podczas procesu i one są jak najbardziej pozytywne. Jednakże reakcja Maillarda ma swoją drugą twarz. Jest to niestety, jest to negatywny aspekt tej reakcji.
Drugie dno.
Drugie dno, gdzie pojawiają się substancje, powstają substancje, które są prawdopodobnie rakotwórcze, na przykład akryloamid, którym również przez wiele lat naukowcy poświęcali swoją uwagę.
Czyli nie przypalajmy. To jest to czarne na mięsie, na kiełbasce z grilla, tak?
To już jest węgiel. Tak, cały czas prowadzone są badania, w jakich warunkach, w jakiej temperaturze, jak długo powinniśmy piec, smażyć, właśnie jakie dodatki, czyli jakie, na jakich oliwach czy olejach smażyć, bo to wszystko wpływa właśnie na powstawanie tych produktów. Najlepiej ograniczać, ale nie zachęcamy, żeby nie jeść, tylko po prostu ograniczać takie wysoko przetworzone produkty.
No i mówiąc o aromatach, nie sposób nie poruszyć tematu ziół.
Oczywiście, bo one są bardzo aromatyczne, tak jak już wspominałam. Olejki eteryczne odpowiadają za zapach ziół, a konkretnie takie związki, które nazywają się terpeny. Jednym z takich terpenów występujących na przykład w tymianku jest tymol. Na pewno też również Państwo znacie, bo ma właściwości lecznicze, wykrztuśne i przeciwzapalne. Dlatego one z jednej strony nadają te związki charakterystyczny, pozytywny zapach, ale również mają właściwości lecznicze.
I my takie możemy kupić w aptekach? Takie aromaty właśnie do wdychania? Czy to
tak,
jest właśnie to?
Tak, to są powszechnie chyba nazywane to aromaterapia.
Tak.
I niektórzy właśnie poprzez właśnie wdychanie właśnie tych związków, na przykład właśnie tymolu, to czują, że właśnie tutaj te drogi oddechowe lepiej im pracują.
I wracają do zdrowia.
I wracają do zdrowia, tak.
Mhm. No dobrze, to podsumujmy w takim razie. Pamiętajmy, mimo że producentów obowiązują restrykcje w stosowaniu aromatów lub składników żywności o właściwościach aromatyzujących, to na nas, konsumentach, spoczywa odpowiedzialność za to, co, ale przede wszystkim w jakiej ilości spożywamy. Jeśli choć częściowo chcemy uniknąć spożywania niechcianych dodatków, należy szczegółowo czytać skład każdego artykułu spożywczego. Tej cennej lekcji udzieliła nam dr Małgorzata Starowicz z Zakładu Chemii i Biodynamiki Żywności w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. A z przyjemnością wysłuchała Dorota Grzymska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za uwagę.
Podcast jest finansowany przez wspólnotę EIT Food w ramach projektu Annual Food Agenda.